Dobry wieczór, witam Państwa i witam Państwa i moich gości. Są z nami pani Anna Prokopiak, prezes Fundacji Alfa i pani Ewelina Pożyc, która też fundację reprezentuje.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Będziemy rozmawiać dziś o waszych podopiecznych, o fundacji, o celach, o planach, o tym także, jak w tym czasie, kiedy to my rozliczamy się z fiskusem i możemy coś dobrego zrobić dla innych, są to istotne tematy w tym czasie, wracając do tego, czyli jak bardzo potrzebne jest wsparcie dla każdej organizacji pożytku publicznego.
I oczywiście to jest tak, że te pieniądze są potrzebne, ale myślę sobie, że w przypadku osób z spektrum autyzmu, oprócz pieniędzy, to wsparcie, o którym tutaj już wielokrotnie rozmawiałyśmy, to nie tylko pieniądze, to jest przyjazne środowisko.
To jest jakiś element.
To jest element. To jest element, tak, tak, tak. Pieniądze oczywiście dobrze, jeżeli są, jeżeli ich nie ma, to trzeba ich szukać i zbierać, ale w przypadku osób w spektrum, czyli mówimy o osobach, gdzie ta niepełnosprawność nie jest do końca widoczna. Oczywiście, skoro to spektrum, to te osoby są bardzo różne, ale coraz więcej mamy osób, które u których nie widać.
No właśnie.
U których nie widać.
Aktualne czasy dały nam bardzo wiele przykładów i coraz więcej staramy się wiedzieć na ten temat i dzięki takim między innymi spotkaniom jak to dzisiejsze, mam nadzieję, nasi słuchacze także poszerzą swoją wiedzę. No i wracając do tego, o czym pani profesor powiedziała. U osób, u których nie widać.
Nie widać, tylko naprawdę dobry specjalista tak widzi pewne trudności.
I ta osoba wie.
I ta osoba wie, i ta osoba, no użyję tutaj tego słowa, często cierpi z powodów, no właśnie, jakiegoś takiego trochę odrzucenia, odsunięcia, bo to, czego najbardziej potrzebują osoby w spektrum, to przyjaznego środowiska. Naprawdę, i odwołuję się tutaj do rozmów z tymi ludźmi, którzy mówią, że można sobie poradzić z trudnościami sensorycznymi, że są rzeczy, nad którymi można zapanować, ale to, co jest im bardzo potrzebne, no to właśnie, to my ze swoją otwartością, z otwartym sercem, z takim przyjaznym nastawieniem. Świat jest coraz bardziej różnorodny, świat coraz bardziej potrzebuje tych osób różnorodnych. Już wiemy, że to jest nasz potencjał, że to jest nasze bogactwo. No i to jest takie smutne, że wiele z tych osób, nawet wczoraj gdzieś jakaś informacja, że ktoś kończy szkołę i wydaje się, że pozostanie w domu, że trudno jest mu znaleźć aktywność zawodową. I to, co się dzieje w fundacji, to to, że no, trochę podążamy za tymi osobami. Zaczęliśmy 19 lat temu.
No właśnie, pamiętamy ten moment.
19 lat temu i to była zdecydowanie diagnoza. Diagnoza też, no właśnie, nie tych maluchów, którymi się teraz zajmujemy, ale to byli 9-12-latkowie. Natomiast to, na czym mnie bardzo zależy i nam wszystkim, to żeby to, co się dzieje w fundacji, odpowiadało na potrzeby tychże osób. Mhm. To oni trochę kształtują. To
I tych czasów. I tych osób w tym świecie.
To nie są, staramy się, żeby to nie byli nasi podopieczni, tylko żeby to byli uczestnicy naszych zajęć. To oni, tak, tutaj bardzo serdecznie pozdrawiam pana Filipa, który przychodzi i mówi, kiedy wy zajmiecie się w końcu dorosłymi.
No
ciągle
właśnie,
mówicie o dzieciach. W kalendarzu tylko dzieci. Zróbcie kalendarz z dorosłymi. I tak dalej, i tak dalej. Także nic o osobach w spektrum bez tych osób. Bardzo staramy się brać pod uwagę to wszystko, co mówią, to wszystko, czego potrzebują i przez te 19 lat, tak jak fundacja się rozwija, w oparciu o potrzeby osób w spektrum. To nie my to wyznaczamy, a staramy się, to oczywiście są tylko starania, tak? Staramy się, żeby to był kierunek, który wyznaczają rodzice, którzy wyznaczają osoby. To oczywiście jest zależne od różnych projektów, kontraktów,
no
czyli
tak, bo
jednak
o tym także
pieniędzy.
Mam nadzieję, porozmawiamy o tych projektach, o tym, z czym państwo wychodzą do swoich odwiedzających zajęcia, tak? Niczego nie
uczestników
pomyliłam.
Zajęć.
Uczestników zajęć. Pani Ewelino.
No w tym momencie realizujemy projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jest to projekt 3-letni, już przez rok jest realizowany na ten moment, więc mamy grupę uczestników właśnie, którzy korzystają z zajęć. Prowadzimy również terapię w ramach...
Na czym polega ten projekt?
Jest to terapia, jest to wsparcie osób i dzieci, nastolatków, ale również osób dorosłych, bo w ramach projektu jest również realizowany wolontariat rówieśniczy, więc tutaj osoby dorosłe...
O którym warto przypomnieć, bo jest dokładnie. To rewelacyjna forma wolontariatu, tak. Jeśli mogę takiego określenia użyć.
I tutaj też osoby dorosłe jak najbardziej korzystają z tej formy wsparcia. Realizujemy również zajęcia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Na pewno potrzeby są ogromne, wychodzimy naprzeciw na tyle, ile możemy, staramy się bardzo, prowadzimy również diagnozy. Jeżeli chodzi o diagnozy, no to też te kolejki są odległe, ale czasami jest tak, że one się skracają, więc
jakby... Trzeba być na bieżąco.
Trzeba być na bieżąco. Trzeba do nas dzwonić, trzeba pytać. Tak, tak, tak.
To pani Ewelina jest osobą, która odbiera telefony.
Miło. Więc dobrze wie. Nasi słuchacze także. Także pani jest właściwie na bieżąco także z tymi potrzebami, tak. Z sytuacją, która
tak,
aktualnie
tak, bardzo na bieżąco, tak, 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 tak. Tak jak pani profesor wspomniała właśnie, ja odbieram telefony, więc ja rozmawiam, jakby ja przeprowadzam tą pierwszą rozmowę tutaj z interesantami. Ja przekazuję te wszystkie informacje. Czasami jak ktoś usłyszy półtora roku, ojej, jak długo? Dlaczego tak długo? No... Tak to wygląda.
Jest duże nie tylko zainteresowanie, ale ogromna potrzeba.
Tak, potrzeby w statystyki są aż trudne do wypowiedzenia. Jak dużo jest osób, które poszukuje diagnozę i jak dużo tych osób potem otrzymuje diagnozę. Natomiast to, co myślę sobie u nas w fundacji, że jeżeli ktoś ma jakąś trudną sytuację, to trzeba o tym powiedzieć. To zawsze staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Jeżeli faktycznie jest to ważna sprawa, bo czasami tutaj padło to półtora roku. Jeżeli wszystko jest okej, człowiek jest jakoś zaopiekowany, w dobrej szkole.
No jeszcze w tym środowisku, o którym tu rozmawiałyśmy
jakoś przyjaznym,
na samym początku,
tak? Ale że naprawdę to półtora roku minie i nie trzeba tutaj niczego robić specjalnie. No a czasami jest taka sytuacja, że trudno sobie poradzić z pewnymi zachowaniami, z pewnymi kłopotami. No i wtedy trzeba zareagować szybciej i my to robimy.
Tak, tak, tak. Tak. Tak jak mówiłam, wychodzimy też naprzeciw, tak? Właśnie dlatego zachęcam do tego, że jeżeli państwo dzwonią, to naprawdę rozmawiajmy ze sobą szczerze, mówmy jakby o trudnościach, o problemach i naprawdę my się staramy, żeby tutaj wychodzić naprzeciw.
Bardzo zmieniło się podejście także do samego tematu autyzmu, spektrum autyzmu, jakkolwiek. To, bo to się zmienia, tak ewoluuje, tak jak sinusoida. Różnie jest z tym nazewnictwem, prawda?
I myślę sobie, że to nie powinien być kłopot, tak? Bo że słowa to są słowa. Szukajmy słów dobrych, nie raniących, ale naprawdę...
Właśnie o tym chciałam powiedzieć. Słów dobrych, nie raniących, ponieważ bardzo często zaskakujące jest to, co z sobą wnoszą osoby z autyzmem. Jak mogą... właśnie ubarwić nasze często bardzo szarą codzienność. Tylko trzeba to dostrzec i tego uczycie.
Dostrzec, ale myślę sobie też, pani redaktor, że no trochę pozwolić tym osobom właśnie na to, żeby
były sobą.
Żeby były sobą, żeby zaraziły nas swoją szczerością, swoją dokładnością. No tym wszystkim, co niosą, ale to jest też wartość każdego człowieka. Każdy człowiek ma w sobie to coś, taką iskrę, którą jeżeli przekaże innym, to, no to zawsze jest to jakieś bogactwo.
Żeby daleko nie szukać, posłużę się przykładem, jeśli można. Są takie łamigłówki, takie liczbówki, które się rozwiązuje także dla sprawnego umysłu. I każdy powinien się krzyżówkami zajmować. Usiłowałam liczbowo rozłożyć liczby, potem poprosiłam mojego wnuka o pomoc. Chciał mi pomóc przez moment, wiesz, nie radzę sobie, jest tam 1, 9, tu mi się ciągle powtarzają. usiadł 5 minut na tym, ojej, też się pomyliłem. Ja mówię, no widzisz, to nie tylko babcia się myli. A on mówi, a babciu, gdyby był tu mój przyjaciel, on by sobie poradził w 3 minuty. Jest genialny, ja go podpytam. Przyjaciel jest dzieckiem z Aspergerem. Radzi sobie znakomicie. I sam fakt, że docenia się obecność przyjaciela i jego zdolności,
że go przywołał, prawda?
To świadczy o czymś bardzo istotnym. Sądzę, że my powinniśmy iść w tę stronę. My społeczeństwo, my odbiorcy, my ludzie.
My ludzie, no tak, tak się dzieje, że łączę różne etapy. Między innymi jest to uczelnia, czyli są to studenci. I tam są...
Przyszli terapeuci.
Czy w ogóle przyszłe osoby, które będą pracować? Bo teraz chcę się odwołać do jednego projektu, który też realizujemy jakoś razem. Zaangażowane są również osoby z fundacji. Jest to projekt, który nazywa się Centra Wiedzy o Dostępności. Tworzymy przyjazne środowiska. Ja akurat odpowiadam za przyjazne środowisko związane z miejscem pracy. Taki pomost pomiędzy tym, że studiuję, a tym, że szukam miejsca pracy. Już to robiliśmy w fundacji, że szukamy miejsc, gdzie osoba po ukończeniu edukacji może się odnaleźć. I to jest fantastyczne, że jak ta osoba trafi na to, co lubi robić, no to po prostu jest genialnie, tak? To pracodawca jest zadowolony.
Szczęśliwy.
Ta osoba również, bo myślę sobie, że to jest bardzo nieekonomiczne. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby te osoby pozostawały w domu. Ale no, wyniki badań są jednoznaczne, że pracodawcy potrzebują wiedzy, że pracodawcy potrzebują szkoleń, że tak jak trochę w systemie edukacji o tym autyzmie rozmawialiśmy, to do pracodawców
jeszcze nie dotarliśmy. Aż w takim wymiarze, zakresie.
Tak, żeby więc to zarządzanie neuroróżnorodnością to jest coś, co jest jakoś jeszcze przed nami. Więc cieszę się bardzo z tego projektu. To dopiero rozpoczynamy, najbliższe 2 lata będzie on realizowany i mam nadzieję, że dzięki temu nie tylko studenci, ale w ogóle osoby w spektrum, które kończą edukację, będą...
Na przykład średnią, prawda? Konkretny zawód, czy
wszędzie potrzebujemy pracowników, tak? Niestety jako społeczeństwo starzejemy się, więc jak najbardziej szukamy osób, a osoby w spektrum, jeżeli znajdą to przyjazne środowisko, jeżeli znajdą te dostosowania, które naprawdę potrzebuje każdy z nas. Ja myślę, że pani Ewelino, gdybym zapytała panią o to, czy chciałaby pani elastycznego czasu pracy, to co by pani odpowiedziała?
Myślę sobie, że chyba nie chciałabym.
O!
Nie. Ja osobiście bym chyba nie chciała, ale wiem, że osoby w spektrum potrzebują tego. Mają czasami jakieś trudności, tak? I nie mogą na przykład o danej godzinie stawić się w pracy.
Ale są w stanie wykonać dane zadanie, ale są, perfekcyjnie.
Tak, ale na przykład ten elastyczny czas pracy pozwoli na to, żeby mogły właśnie w spokoju na przykład, z takim spokojem stawić się w pracy na przykład w troszeczkę późniejszym czasie. Wykonają swoje zadania wtedy na pewno.
Często szybciej.
Tak.
Lepiej. Dokładnie.
Ale tak. W takim spokoju też, że bez takiego, takiego spięcia, że tu się śpieszy do pracy, musi być na przykład na 8, ale spokojnie coś się wydarzyło, może być na tą 8:15 i mi się wydaje, że ten spokój tutaj też jest bardzo ważny, bo później wiadomo, jest cały dzień pracy, tak, a wtedy te zadania są w takim właśnie spokoju wykonane i rzetelnie przede wszystkim.
I pewnie niektóre osoby w spektrum potrzebują tego elastycznego czasu pracy, może nie wszystkie. Ważne jest o to, żeby pytać, żeby rozmawiać.
Żeby była ta komunikacja.
Żeby nie był potrzebny ten stres, o którym tu powiedziała pani Ewelina, czyli właśnie, żeby spokojnie, żeby nie trzeba było kombinować.
Tak, no ja osobiście właśnie nie potrzebowałabym, bo ja muszę być konkretnie. Dana godzina, ja wtedy jestem, jakbym miała miała ten elastyczny czas pracy, być może, nie wiem, troszeczkę
spóźniłaby
się pani
częściej.
Spóźniała częściej.
Tak, niektórzy tak mają, prawda. Pani profesor wie o tym najlepiej.
Więc to są dorośli, zauważamy, że są, że osoby w spektrum to dorośli. Tutaj przed wejściem do pani redaktor do studia rozmawiałyśmy o tym, że coraz więcej tych osób dorosłych do nas dzwoni, że to już nie jest tylko kwestia diagnozy, ale też diagnozy.
Tak, coraz więcej dzwoni osób dorosłych, dorosłych, świadomych tego, że chcą wykonać diagnozę. Po wykonaniu diagnozy pytają o wsparcie, o formy, jakie możemy zaproponować. Także no, widać, niektórzy nawet wychodząc z diagnozy mówią
są szczęśliwi,
wiem,
wtedy,
wiem,
bo
już
wiedzą,
dlaczego.
Na czym stoją, tak?
Tak, 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 tak.
Jak to jest ważne, żeby w dorosłym życiu otrzymać tę diagnozę?
Kiedy myślę sobie też czasami, teraz myślę o bardzo konkretnej sytuacji, kiedy najpierw był syn na diagnozie, a potem no, jakaś taka rozmowa właśnie z rodziną i ojciec mówi, że on chciałby tę diagnozę zrobić dla swojego syna, swoją diagnozę, że zdaje sobie sprawę, że różne jego trudności po diagnozie syna on widzi, wynikają ze spektrum i teraz chciałby pokazać synowi, że można się z tym uporać, że to nie jest koniec świata. Tak,
że znaleźć drogę na życie.
Znaleźć drogę na życie, bo ta potrzeba odczarowania tego słowa autyzm. Oczywiście są osoby w spektrum, którym dodatkowo towarzyszy niepełnosprawność intelektualna, które mają wiele zachowań trudnych, gdzie jest wiele kłopotów, ale mamy naprawdę w tej chwili znaczącą większość tych osób, które, tak jak tu padło, świadomi, poszukują drogi na swoje życie, satysfakcjonującego życia, samorealizacji w związku, w życiu zawodowym. I to jest jakieś takie wyzwanie, myślę, bo no, diagnoza, dobrze diagnoza, terapia, dobrze terapia, ale tworzenie tego środowiska, zmiana sposobu myślenia, otwieranie pracodawców. Spojrzenie na siebie samego. To są zadania.
Zrozumienie pewnych sytuacji trudnych w codziennym życiu.
Powiedzmy, szukania tego zrozumienia.
To jest ogromnie istotne.
Tak, to jest. No myślę sobie, że w tym wirze codzienności.
I tempie, które mamy,
taki czas zatrzymania, no czas odpowiedzi na to, kim jestem, czego potrzebuję, ale też jak mam realizować siebie, żeby było dobrze mnie, ale też innym ze mną, a szczególnie jeżeli to są najbliżsi, których bardzo kocham. Wracając do tej rodziny, o której teraz myślę, kiedy najpierw ten pierwszy taki sygnał, to jednak było, że ten autyzm to coś okropnego. No ale potem przewartościowanie, no okazuje się, że nie. No zobaczcie, żyjemy, świetnie się mamy i te cechy związane z autyzmem mogą być też ubogaceniem właśnie. Mogą być ubogaceniem.